Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś był w Świdnicy w naszym zborze, ale mamy dosyć duży budynek, ogrodzony takim dużym płotem murowanym, kamiennym i mamy taką dużą bramę wjazdową. Wiecie, pewnego razu, to było kilka lat temu, kiedy odprowadzałem do szkoły moje dziecko, zauważyłem, że przy samym tym wyjeździe tak jakby się trochę zapadła droga. Taki dołek się zrobił. I pomyślałem sobie, trzeba to będzie wyrównać. No i dziecko do szkoły, ja łopatę, taczki, piasek, rozebrałem tamten, ubiłem ziemię, nasypałem, ułożyłem równiutko. Za jakieś 2 tygodnie patrzę, znowuż jest dołek. Co jest? Ale nic, ambitnie znowuż wziąłem taczkę, łopatę, piasek, rozkopałem, ubiłem jeszcze mocniej, nasypałem kamieni, zrobiłem super twardo, tak mi się wydawało. Ułożyłem te kostki. No i po jakimś czasie, znowuż po 3-4 tygodniach, znowuż jest dół. Mówię, o nie, o co chodzi? I zaraz wiecie, może jakiś tam jest tunel, może jest złoty pociąg, teraz bym tak pomyślał. Ale nie, no, zapada się ta ziemia i koniec. I w końcu zawołaliśmy firmę. I chłopaki przyjechali z koparą, rozkopali taki duże ho-ho i okazało się, że rura była pęknięta. I tam ciągle wypukiwało. A więc do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że zanim cokolwiek będziemy budować w naszym życiu, musimy zrobić dobry fundament. Sprawdzić, czy tam coś, wszystko jest na dnie okej, żeby tam u góry potem było dobrze. I moi kochani, podobnie jest zgłoszeniem Ewangelii, dlatego że zauważyłem, że w zwiastowaniu Ewangelii popełniamy jeden błąd. Zaczynamy zwiastowanie Ewangelii jakby od środka. Co mam na myśli? Otóż najczęściej zaczynamy takie coś. Przyjdź do Pana Jezusa, oddaj Mu swoje życie, On Ci będzie błogosławił. Natomiast kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to widzimy, że to jest jakby drugi krok w pójściu za Jezusem. Pomijamy pierwszy, fundamentalny, zasadniczy i potem często bywa tak, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Że mamy pewne problemy w życiu, nawet chrześcijańskim. Tutaj myślę, że są też i Boże dzieci i wiedzą, o czym mówię, że nie zawsze tak wszystko się dobrze układa, jak się powinno układać. Mamy z czymś problemy, a myślę, że często bywa tak, że nie zaczęliśmy od właściwego miejsca, od właściwego punktu startu. Pominęliśmy zasadniczy element w zwiastowaniu Ewangelii, jakim jest wezwanie do upamiętania. Od tego zaczyna się Ewangelia, od tego się zawsze rozpoczyna każda Ewangelia. Posłuchajcie, w Ewangelii świętego Łukasza, trzeci rozdział 7-8, tu jest kazanie Jana Chrzciciela. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Inne miejsce, Ewangelia świętego Marka, 1 rozdział 14-15. Potem przychodzi Jezus. Czytamy tak. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się. I co? I dopiero potem jest wierzcie w Ewangelię. Można by tak powiedzieć, że Jezus jest dobrą nowiną. Ale pierwszym etapem jest upamiętanie. Jest to bardzo ważna rzecz. I kiedy to pominiemy, to potem ludzie mogą mieć i mają problemy w swoim życiu. Nieraz taką ludzie głoszą Ewangelię taką, wiecie, bezproblemową. Przyjmij Pana Jezusa, będzie wszystko dobrze. I potem ktoś przyjmuje Pana Jezusa i za jakiś czas mówi: mam problemy, z pracy mnie wyrzucili, zachorowałem, mam jakieś kłopoty, a mówiłeś, że będzie wszystko dobrze. No to co? Czuję się oszukany. Tak? Miało być wszystko dobrze, a nie jest. Kiedyś w Janowicach miałem też wykłady na podobny temat i wstał taki człowiek, podniósł rękę i: Panie Darku, ja bym tam służył Panu Jezusowi, ale najpierw niech Pan Jezus jakby mi dał taki duży dom z basenem, ładną kobietę i jeszcze stadninę koni. To bym mu służył. Ja tak się patrzę i: człowieku, Jezus mówi tak, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie wszystkiego, a nie prosi o wszystko. Widzimy tę różnicę? Ale kiedy weźmiemy coś od środka, możemy po prostu tutaj minąć się z celem. Jezus rozpoczyna głoszenie Ewangelii od wezwania upamiętajcie się. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 37-38. Jest to pierwsze kazanie Piotra, który głosił w Dzień Zielonych Świąt do 3000 ludzi. Głosił z taką pasją, że ci ludzie, gdy to usłyszeli, czytamy w tym fragmencie 37 werset, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? Od czego zaczął Piotr? Macie tam? Przerzuć tam, siostro, o tak. Co Piotr do nich rzekł? Upamiętajcie się. Zmieńcie myślenie, nawróćcie swoje drogi, bo to znaczy to słowo. Inny fragment, Dzieje Apostolskie 26:20. Świadectwo Pawła Apostoła. Paweł mówi tak, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby co? Się? Co zrobili? Upamiętali. I nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne pamiętania. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, werset 1. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków. Inaczej mówiąc o upamiętaniu. A więc zobaczcie, początkiem wejścia na wąską drogę, przejścia przez bramę, Biblia nam pokazuje, że musi być upamiętanie. Czym ono jest? W języku greckim jest takie słowo metanoia i ono oznacza całkowicie zmienić swoje myślenie. Zmienić całkowicie kierunek swojej drogi. Zawrócić z tej starej i w drugą stronę do Boga się przybliżać. I zobaczcie jedną rzecz bardzo ważną, że kiedy głosi się Boże Słowo, wtedy Duch Święty zaczyna coś w naszych sercach czynić. Ci ludzie, do których głosił Piotr apostoł, byli poruszeni do głębi. A więc to nie była tylko kwestia intelektu, umysłu. Robiłem źle, teraz będę robił dobrze. To była świadomość swoich grzechów, to była świadomość swojego zła, to była świadomość tego, że byłem na szerokiej drodze, że byłem tak naprawdę zgubiony. I to sprawiło, że oni byli poruszeni do głębi. Ja coś takiego przeżyłem w swoim życiu w grudniu 1994 roku, a więc już jakiś czas temu. Tak jak niektórzy z was wiedzą, wcześniej byłem księdzem przez kilka lat, ale tak się złożyło w moim życiu, że to, co robiłem, ten cel, który osiągnąłem, wcale nie dał mi żadnej satysfakcji, spełnienia. Czułem się taki trochę, no, jakbym chybił celu. Chciałem Bogu służyć, ale to, co robiłem, to nie było to, co bym chciał. I na szczęście dla mnie oczywiście w tej parafii była odnowa w Duchu Świętym. I to byli ludzie, którzy szczerze szukali Boga. Tam byli też osoby, były osoby nowonarodzone. I to, co tam się działo, to zaczęło mnie intrygować, interesować, ponieważ oni mieli coś, czego ja nie miałem. Ja miałem wiedzę teologiczną, miałem święcenia, miałem ornaty i szaty, a tam objawiała się moc Boża. A mnie nie interesowała i nie interesuje do dzisiaj religia. Mnie interesuje żywa relacja z Panem. Jeżeli czytam w tej księdze, że Bóg uzdrawia, to ja to chcę widzieć i chcę tego doświadczać. Jeżeli On mówi, że On zbawia i uwalnia grzeszników, to ja chcę go doświadczać. Nie chcę tylko o tym mówić. I to pragnienie się gdzieś we mnie obudziło i zobaczyłem, że zwykli, normalni ludzie modlą się o innych, są chrzczeni Duchem Świętym, są uwalniani, a ja, człowiek wykształcony teologicznie, tylko mogę sobie o tym pogadać. I to sprawiło właśnie, że zacząłem szukać dla siebie drogi. Mówię, Boże, pokaż mi, gdzie jest w końcu prawda. Ja chcę służyć Twoim Kościele, ale w Twoim Kościele, a nie w Kościele katolickim czy w jakimkolwiek innym Kościele. Bo Kościołem Jezusa jesteśmy my, nowonarodzone Boże dzieci. I wiecie, zacząłem czytać Biblię, zacząłem studiować Boże Słowo, czytać książki katolickie, protestanckie, wszystko, zacząłem tu szukać odpowiedzi. I im dłużej to trwało, trwało to dobrze ponad rok, to światło do mnie docierało, ale to jeszcze nie było wszystko. Był moment, kiedy we wrześniu 1994 roku czytałem Pismo Święte przed mszą i czytałem fragment z Księgi Hebrajczyków mówiący o tym, że Jezus dokonał jednej ofiary raz na zawsze, doskonałej. I to mną wstrząsnęło. Dlatego, że każdy ksiądz każdego dnia przynajmniej jedną taką ofiarę składa. Twierdząc, że przedłuża Boże działanie, że przedłuża ofiarę krzyża, że uobecnia ją dla tych obecnych tutaj w kościele i tak dalej, i tak dalej. A tam napisane jest, Jezus raz na zawsze jedną ofiarą nas nabył dla Boga. Raz na zawsze. I to przecięło jakby w moim sercu jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kim mam dalej być. Ale wiecie, to był wrzesień. A ja mówię o świadectwie z grudnia, czyli było jeszcze pół roku różnych zmagań, różnych takich wątpliwości. Nie tak łatwo jest, mając wszystko od Kościoła, nagle tym rzucić. I kolegów, i znajomych, i pieniądze, i utrzymanie, i wszystko, wykształcenie. Nieraz się tak mówi, no to niech ksiądz wyjdzie z Kościoła. A ja pytam, no ale gdzie? Za furtkę, za bramkę? I co dalej? Pod most? To nie jest takie łatwe. I powiem wam, że był taki moment, gdzie zacząłem w swoim sercu iść na taki pewien kompromis. A więc pomyślałem sobie, dobra, no Biblia mówi tak, ja tak wierzę, jak mówi Biblia, ale będę żył po staremu. Dalej sobie będę księdzem, tylko z nową świadomością. I taki dużo jest księży z nową świadomością, ale żyją po staremu, bo nie chcą zrobić kroku, który coś kosztuje. I w moim przypadku było tak, że Duch Święty na taki kompromis nie pozwolił. Otóż właśnie tej nocy, tego wieczoru, właściwie to była noc, w grudniu, był taki moment, że kiedy szedłem spać, Duch Święty dał mi taką myśl. Taka myśl nagle przyszła, taka bardzo mocna i wyraźna. Co by było z tobą, gdybyś tej nocy umarł? I to sprawiło, że zacząłem myśleć. Boże, mówię, nie wiem. Wiecie, o czym myśli katolik, kiedy ma takie pytanie? O czyśćcu. Ach. Jak dobrze, że jest czyściec, którego nie ma oczywiście. No do nieba to wiadomo, no, mam swoje grzechy. Do piekła księdza wrzucić to też tak głupio. Się poświęciłem dla Boga i w piekle wylądowałem. Dzięki bardzo za taki interes. I pomyślałem sobie, no to może w czyśćcu będę. I potem była taka drugi raz taka myśl. Wiecie, kiedy te myśli przychodziły, ja tak się czułem, jakby mnie ktoś prześwietlił takim potężnym światłem. Czułem się taki całkowicie prześwietlony, że to nie jest tak, że sobie ściemnisz Pana Boga. A, jakoś tam będę. Spotkam się z nim i dam mu jakiś tam mu kit sprzedam. Wiesz, Panie Boże, chciałem zawsze, ale mi nie wychodziło. Nie, kiedy przychodzi Boża obecność, jesteś prześwietlony jak przezrocze. Nic się nie ukryje. I Ty o tym wiesz i Bóg o tym wie. I mówię, Boże, nie wiem, gdzie bym się znalazł. I była trzecia myśl. Gdybyś tej nocy zmarł, jesteś potępiony. Bo znasz moje słowo i dalej żyjesz po swojemu. I wiecie co? I to mną powstrząsnęło. I to było coś, co tu napisane. Byłem poruszony do głębi, do łez, do pokuty. Mówię, Boże, dziękuję Ci, że mnie z tego, że tak do mnie podszedłeś. Poruszony do głębi, czyli to nie była tylko informacja, pójdziesz do piekła. To było coś, co przeżyłem całym sobą. I potem sobie wyobraziłem, i to już nie jest to Boże objawienie, to sobie wyobraziłem swój pogrzeb. Wiecie, jak ksiądz umiera, i to jeszcze młody, a wtedy byłem młodym księdzem, to kładą go do trumny w takim ładnym białym ornacie. Wszyscy koledzy przyjeżdżają, biskup przyjeżdża i mają tam mszę za tego zmarłego i mówią, no, taki młody ksiądz umarł, pewnie jest w niebie. Podziękujmy Bogu, że jest w niebie. A jak nie jest, to teraz mszę odprawimy, żeby był. A ja to wszystko widziałem jakby z pozycji z dołu. Jestem zgubiony i sobie myślę, co oni tam na górze gadają. Mam zupełnie inną rzeczywistość, jestem zgubiony, a oni mówią, że nie. Pamiętacie, jak kilka lat temu odchodził papież Polak? Były to ciekawe rzeczy, dlatego że ja słuchałem to trochę innym uchem niż wszyscy inni. I w naszym mieście w Świdnicy odprawili mszę, żeby papież był w niebie, a na Watykanie dziękowali, że jest. No to pytanie, gdzie on był w tym czasie? Już był, czy jeszcze nie? Która msza była bardziej ważniejsza? Rozumiecie to? Nie mamy bladego pojęcia, co dzieje się po śmierci. Bladego pojęcia. Mamy tylko Bożą obietnicę, że jeżeli Jemu wierzymy, jesteśmy bezpieczni. ale nikt z nas nie może wyrokować, co tam będzie po drugiej stronie. Nie mamy tego, nie wiemy o tym. Papież tego też nie wie, znaczy ten żyjący obecny, ten już wie, bo jest po drugiej stronie. Nie wiem, jaki jest jego los, ale kiedy patrzę na jego dokonania, to myślę, że ma ciepło. Na tym się zatrzymam. A więc zobaczcie. Tak, mówię to całkowicie świadomie. W naszym kraju jest taka mania wszystkiego uświęcania i wiecie, że Polacy zawsze mają tendencję być bardziej święci jak papież. Ale Bóg na to nie patrzy. A więc zobaczcie, to mną wstrząsnęło do głębi. I ja bym chciał dzisiaj, żeby też Duch Święty, kiedy będziemy modlić się, kiedy będziemy wychodzić do przodu, byli tak właśnie poruszeni do głębi. Żeby to nie było tylko zgoda. No dobra, już mi tak wmawia, że jestem grzesznikiem. Dobra, jestem. To nie o to chodzi. Duch Święty przekonuje o grzechu i sprawia, że tutaj gdzieś w swoim sercu, w swoim duchu czujesz trwogę, czujesz boja i że gdybyś teraz stąd wyszedł i cię przez jakiś tramwaj przejechał, to jesteś zgubiony. Mówię tramwaj, bo tu tramwaje nie jeżdżą. Nikomu tego nie życzę. Ale chciałbym, żebyś wziął z tego lekcję. I zobaczmy, kiedy przychodzi Duch Święty, zawsze przychodzi pierwsze pytanie, co mamy czynić? A więc, czy to pytanie jest w twoim sercu? Co mam czynić? Co mam teraz uczynić? I kiedy to pytanie w twoim sercu jest, to oznacza, że masz gotowość na to, aby wprowadzać zmiany w swoim życiu. I Bóg mówi, pierwszym krokiem, który masz uczynić, to masz się upamiętać. Powiem wam, że w naszych przekładach biblijnych niektórych słów nie lubię, a to tylko dlatego, że są słowami kluczami, są zakodowane dla zwykłych ludzi i tak naprawdę niewiele dla nas znaczą, oznaczają. Ich treść niewiele mówi. Słowo klucz, upamiętanie. Co to znaczy upamiętanie? Jakbyś nigdy tego nie słyszał słowa, nie wiedział w ogóle o co chodzi. Upamiętanie. Czy możemy coś z tego wyciągnąć, jakieś treści? Niewiele. Podobne słowo chrzest. Ochrzcij się. No i teraz nie miałeś nigdy doświadczeń z Kościołem, to co mam zrobić? No my wiemy, że tu chodzi o wodę i tak dalej, ale z samego słowa nic nie wyciągniemy. Chrzcić się, ochrzcić się, chrzest, chrześcijaństwo. Możemy kombinować, co to słówko znaczy. Dlatego lepiej jest patrzeć tak, jak gdyby nasze przekłady były takie wierniejsze w tłumaczeniu, to by przełożyły, że nie pisałoby upamiętanie, ale zmieńcie swoje myślenie. No to jest czytelniejsze, tak? Zamiast chrzest powinno pisać zanurzcie się w wodzie. Aha, to o to chodzi. I pytanie teraz, ten chrzest przez polewanie, jakie ma znaczenie? Jak Jezus mówi, zanurz się w wodzie, a nie pokrop się wodą. Jest różnica? Wy tu w górach mieszkacie, macie może raz na jakiś czas śnieg, częściej niż my, ale nie? Nie ma tu śniegu? Ustroniacy, tu śnieg jest czy nie? Bywa. No to dobra, załóżmy, że jest taka zima, że bywa. I załóżmy, pewnego dnia patrzysz przez okno, na parkingu stoją samochody i tak śnieg lekko przypruszył. Dachy, takie są białawe. Ale swoje auto poznałeś, myślisz, a tam stoi, okej. Okay. I nie mówisz, ale mi auto zasypało. Tylko mówisz, przypruszyło. Ale na drugi dzień wstajesz i widzisz tylko takie wielkie czapy śniegu. Nic, nie widzisz tylko takie górki. To wtedy mówisz, no zasypało, trzeba odkopać. Zanurzyć, a pokropić to różnica. Tak? A więc jeżeli Biblia ma dokładnie to przetłumaczone, rozumiemy, o co chodzi Bogu. I teraz jest to słówko opamiętanie i ono dokładnie znaczy zmień swoje myślenie, a za tą zmianą idzie zmiana postępowania. A więc mówienie, że się nawróciłem bez zmiany mojego życia, widocznej zmiany mojego życia, jest tylko słowem, jest bez sensu. Jest tylko kluczem, który niewiele po prostu daje. To, co się zmieniło w sercu, musi być widoczne na zewnątrz. Jak ludzie często rozumieją upamiętanie, czy opamiętanie, czy pokutę? Często myślimy tak, że tutaj chodzi o jakieś praktyki. Upamiętaj się, to znaczy coś muszę zrobić. Nie? Oddam te wszystkie rzeczy, co ukradłem. No a jak zjadłem, no to już nie oddam, no bo zjadłem. Oddam pieniądze, które pożyczyłem, a których do tej pory nie oddałem. Inni myślą sobie, że to jest wyrzuty sumienia. O, jak mi jest ciężko. Pokutuję. Naprawdę pokutuję. Ktoś popłacze sobie jeszcze, bo mu tak jest ciężko. Tak mu jest smutno, tak mu jest źle. Ma wyrzuty sumienia, poczucie winy, ma żal za grzechy. Ale to nie jest upamiętanie. To są reakcje emocjonalne, które mogą temu towarzyszyć i nie muszą. Pamiętacie, jak Judasz pokutował w takim znaczeniu? Czy Judasz, kiedy zdradził Pana Jezusa, to co? Cieszył się z tego? Nie. Biblia mówi, że on żałował. Ale te poczucie winy, świadomość tego grzechu, emocje nie sprawiły, że on się nawrócił. Posłuchajcie tego fragmentu. Mateusza 27, 3-5. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną, a oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i się powiesił. Judasz się nie upamiętał. On nie zmienił myślenia, on tylko miał poczucie winy, było mu przykro i źle. I to wszystko go zdołowało tak, że popełnił samobójstwo. A więc nie myl upamiętania z żalem, ze smutkiem. To może temu towarzyszyć, ale wcale nie musi. I Piotr apostoł, on też płakał z powodu swoich decyzji. Pamiętamy, kiedy zdradził Jezusa, 26 do Mateusza, 75 werset. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz, i wyszedłszy gorzko zapłakał. Ten płakał i ten płakał. Jeden się powiesił, drugi nie. Wiecie dlaczego? Bo Piotr miał w tym wszystkim inne serce. I pamiętacie, że pierwszą z osób, którym się Jezus ukazał po zmartwychwstaniu, właśnie był Piotr. Pamiętacie, to czytacie Biblię, to wiecie, nie? A kto nie, to nie czyta Biblię. A więc widzimy, że upamiętanie nie jest kwestią emocji. Mogą temu łzy towarzyszyć, ale upamiętanie jest decyzją. Decyzją. I dotyczy woli naszej. Co to znaczy? To znaczy, że teraz mogę oczekiwać, możemy oczekiwać tutaj na tym miejscu od każdego z was takiej decyzji, której może towarzyszyć wzruszenie, świadomość grzechów, jakiś żal czy coś, ale też nie musi. Ale każdy z nas może taką decyzję podjąć i czy płacze, czy nie płacze, to nie znaczy, że się nie nawrócił. Podjął taką decyzję. To dotyczy woli. Przykładem biblijnym tego jest przypowieść o synu marnotrawnym i chciałbym, żebyśmy kilka wersetów z tej historii odczytali. Jest to Ewangelia Łukasza 15:17-21. To jest fragment już taki końcowy tej historii. Ci z was, którzy nie wiedzą, o co chodzi w tej przypowieści o synu marnotrawnym, chociaż myślę, że chyba większość wie. Jest to opowieść o ojcu, który miał dwóch synów. Jeden starszy został przy nim, młodszy wziął swój majątek, poszedł sobie w świat, wszystko roztrwonił i pewnego dnia obudził się w chlewie z świniami, zazdroszcząc im jedzenia. Super skrót tej historii. I było mu z tym całkiem źle. Było mu z tym niedobrze. I tutaj jest 17 werset, pokazuje pierwszy krok w upamiętaniu. Wejrzawszy w siebie. I ten dzień dzisiejszy jest dniem, kiedy każdy z was może wejrzeć w siebie i pomyśl przez chwilkę, gdzie żyjesz. Czy twoje życie przypomina taki chlew? Przepraszam, no ale nie mogę być łagodniejszy niż Pan Jezus. On tak to mówił. Czy może twoje życie właśnie taki chlew przypomina i trzeba coś z tym zrobić? Wejrzyj w siebie. Czy to życie, które masz, to jest jakby szczyt twoich marzeń? Tak, zawsze chciałem być alkoholikiem i pić sobie, co chcę i kiedy chcę. W Janowicach mieliśmy takie kategorie alkoholików. Byli lepsi i gorsi. Byli dykciarze i ci, co pili Johnny Walkera. A potem wszyscy razem siedzieli w jednej ławce jako alkoholicy i żadnej nie było widać różnicy. Tu brakuje zębów i tu brakuje zębów. Tu skóra pomarszczona i tam. Tu życie przegrane i tam. Tu nie ma rodziny i tam nie ma rodziny. Tu Tu go wywalili i tam. Tu spał pod mostem, a tutaj sobie spał na świetniku. Super. Ale mówi, ale ja piłem Johnny Walkera. Super. I co z tego? Nie ma to żadnego znaczenia. A więc pierwszy krok, wejrzawszy w siebie. I do tego dzisiaj zachęcamy cały czas. W różny sposób. Wejrzyj w siebie, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Czy to jest to, o czym marzyłeś, pragnąłeś, to jest cel twojego życia. Jeżeli tak, no to kazanie nie jest dla ciebie. Ale ten syn, siedząc między świniami, zazdroszcząc im jedzenia, które świnie jadły, wejrzał w siebie i przyszła refleksja. Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zobaczył różnicę. I teraz zobaczcie decydujący moment. Skutek tego wejrzenia. On kiedy wejrzał w siebie, nie rozpłakał się. O, jak mi źle i ciężko. Zrobiłem głupią rzecz. Po co ja poszedłem? Ale teraz za późno. Muszę zabrać świniom trochę jedzenia. Już tak muszę żyć. On się nie zatrzymał tutaj. Wejrzał w siebie, zobaczył swój stan i coś powiedział. Wstanę i pójdę. Czyli co? Podejmę decyzję, zmienię swoje życie do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu, przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń mnie z jednego z najemników swoich. I powiedział sobie, pójdę jutro. Albo nie, pójdę za miesiąc. Pójdę za 2 miesiące. Albo za pół roku pójdę. Ale pójdę, pewnego dnia na pewno pójdę. Tak się niektórzy z nas nawracają. Przyjdź do Jezusa, dobra, ale nie dzisiaj, to dopiero jutro. Jeszcze jedna impreza, jeszcze jeden coś, jeszcze coś. Nie, teraz nie. Za pół roku to ja na pewno, wiesz, teraz mnie zapraszasz na nabożeństwo. Dzisiaj nie mogę, mam sprawy na mieście. To jest tekst zawsze wszystkich ludzi. Mam sprawy na mieście, ale następnym razem na pewno przyjdę. Moje słowo, jak ja mówię, nie będzie inaczej. I niektórych nie oglądam do dzisiaj, od kilkunastu lat już. Takie mają słowo. Ale przyjdą pewnego dnia. Rozumiesz to? On nie odkładał tej decyzji na jutro. Wejrzał w siebie, powiedział, wstanę i pójdę i czytamy. I co zrobił? 20 werset, wyświetl, siostro. Wstał i poszedł. Na tym polega decyzja o pamiętaniu. Wejrzałem w siebie, zobaczyłem swój stan, wiem, gdzie jest ratunek, podejmuję decyzję i idę. I zachęcam dzisiaj każdego z was na tym miejscu, żebyście sobie nie pomyśleli, tak, czasie będzie kiedyś nawrócić. Jak będą 34 dni pamiętania, ja tu przyjadę, to wtedy na pewno pastorze zobaczysz, tu wyjdę, będę się modlił. To tak nie działa. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, dzisiaj zrób tu decyzję. A więc on wstał i poszedł. Czytamy w tej historii wspaniałe słowa, kiedy go ojciec ujrzał, użalił się nad nim, podbiegł do niego i przywrócił go do swojego domu, dał mu godność syna na nowo. I to jest taka zachęta, że każdego z nas Jezus przyjmie. Każdego z nas. Nie będzie rozrachunku. Ten ojciec mógł tutaj spokojnie go rozliczyć za wszystkie lata, spytać się, gdzie reszta pieniędzy została, na co wydał. On tego nie robił. Ale zobaczcie, ojciec jeszcze jednej rzeczy nie zrobił. Ojciec nie poszedł go szukać. Ojciec czekał, aż on wróci. Co to znaczy? To była przede wszystkim jego decyzja. Dlaczego? Bo ojciec cały czas go kochał, na niego czekał, wypatrywał go, ale on musiał sam przyjść. I tak jest z nami. Bóg nas kocha. Jezus nas zbawił na krzyżu. Głosi do nas, daje na nas poselstwo upamiętania, ale to ty sam musisz przyjść. I wiem jedną rzecz, że dopóki człowiek nie zrobi tego sam, z przekonania, jego chrześcijaństwo bardziej przypomina takie plastikowe kwiatki, jak coś żywego. I potem masz ciągle problemy, bo potem ciągle myślisz, ach, jak było fajnie tam w tej miejscowości z tymi świniami, tam pilnowałem te świnie, byłem takim jakby hodowcą. A, czasami coś tam się zjadło z nimi. Tak sobie, wiecie, tak sobie tak uborwiamy. Tak jak taki chrześcijanin, jak się nie nawróci dobrze poprzez upamiętanie, ciągle go ciągnie do tego Egiptu. I ciągle, ach, nie było tak źle, człowiek się pobawił, potańczył, popił, popalił, a teraz co? Do kościoła musi ciągle chodzić i o. Ale super. Chore. Moje życie, nowe życie, nie zamieniłbym nigdy na stare. Nawet gdyby tam mieli mi biskupem zrobić. Rozumiesz to? Nowe z Bogiem zawsze jest lepsze. Mimo, że jest nieraz trudno, jest ciężko, ale jest lepsze. Jak 20 lat temu uzyskałem od Boga pokój w sercu, tak mam go do dzisiaj. Pomimo tego, że są sytuacje trudne i ciężkie, ale mam ten pokój. Ty go też możesz mieć. Wiem, gdzie idę, wiem, kto na mnie czeka. Jestem jego synem. A więc zobaczcie, upamiętanie, zmiana myślenia, nawrócenie, bo to są te same słowa, mają wpływ na całego człowieka. Na jego myśli, na jego decyzje, na jego wolę, na jego postępowanie. I dlatego to jest bardzo ważna rzecz na początku, abyśmy dobrze zrozumieli, że zanim przyjdziemy do Jezusa, abyśmy rozprawili się ze swoim starym życiem, ze swoim grzechem, z tym, co nas wiąże, o tym będziemy potem jeszcze później mówić. Ale to jest pierwszy krok. Dlatego ja teraz nie będę was zachęcał o to, byście przyszli do Pana Jezusa, ale żebyśmy zmierzyli się, wejrzeli w siebie i rozprawili się, czy podjęli decyzję, że chcemy do Niego przyjść, że stare życie chcemy naprawdę zostawić. Kiedyś w Janowicach, kiedy głosiłem słowo też, mówiłem na temat pójścia za Jezusem, tej radykalnej decyzji. Jeden taki pan mówi, a to bracie, to już nigdy w życiu, nawet raz nie będę mógł wypić. Nawet piwa. Ja tak się na niego patrzę, mówi, no ale to jest taka cenna rzecz, że tak ci szkoda. No bo wie pan, to tak już nigdy w życiu, nigdy więcej, już nigdy więcej. No nie. Jeżeli Jezus nas z jakiegoś bagna wyciągnął, to nie po to, żebyśmy to bagno skakiwali. Rozumiesz to? A po drugie, wiesz, patrzę na twoje życie, masz wszystko zniszczone przez alkohol. Jeszcze go żałujesz? On ciebie zniszczył, może zeszmacił, a ty go żałujesz? No. I taka stoi taka bieda ludzka i tak nagle okazuje się, że ten alkohol to jest jak Bożek, taki jejku, coś cudownego. Wiesz, kiedy odnajdziesz się w Jezusie Chrystusie, kiedy w Nim się zakochasz, to są wszystko śmieci. Nic nie warte. Piotr napisał, że nie wskakuje się do bagna, z którego nas Bóg wyciągnął. Nie wraca pies do wymiocin swoich. Ja zawsze myślałem, że to jest, wiecie, taka przynośnia, dopóki psa sobie nie kupiłem. To paskudnie wygląda, jak on to zżera. Mieliście kiedyś taką sytuację, że pies żar to, co... No, to tak działa. I o tym mówi Boże Słowo. Jeżeli cię Jezus oczyścił, uwolnił z czegoś, nie wskakuj znowuż w to. Ja wiem, że prawdziwe upamiętanie boli, że to jest coś, co dotyka naszych głębi, że często nie chcemy czegoś zrobić, ale taki człowiek, Bill Bright, powiedział takie wspaniałe, on jest prezydentem takiej chrześcijańskiej fundacji, powiedział takie słowo, posłuchajcie ich. Upamiętanie jest chwilą bólu. Jednakże brak upamiętania sprawia, że całe życie jest pełne bólu. Rozumiesz? Dzisiaj możesz stąd wyjechać i powiedzieć, nie, obchodzi mnie to, muszę jakoś przetrwać jeszcze tylko kilka wykładów, ale za chwilkę będzie obiad, jeszcze będzie kawa za 5 minut, jeszcze jakoś przetrwam, do jutra przetrwam, wyśpię się może jeszcze, jak nie będą mnie inni budzić. Dam radę, wytrzymam. To marnujesz czas. Naprawdę marnujesz czas. Szkoda byłoby zmarnować takie szanse. Dzisiaj Duch Święty mówi, podprowadza nas pod upamiętanie, po to, aby wejrzeć w siebie i podjąć decyzję. Tak, wracam do domu mojego ojca. W następnym wykładzie będę mówił o skutkach. No, już jest. Aha, dobrze. Myślę, że do 11, do 15 po. Dobra, okej. Okay. W takim razie tą część zakończymy modlitwą, bo chciałbym nas teraz zaprosić do modlitwy. Gdyby siostra mogła zagrać jedną pieśń, dobrze? Każdy dziś może do Jezusa przyjść, to była fajna pieśń. Tobie zaśpiewamy, a potem pomodlimy się o to, żeby Duch Święty dotykał nasze serce, żeby dał nam takie ratujące nas wejrzenie. I rozpocznę po tej modlitwie, będę dalej kontynuował tutaj nauczanie. Dobrze? Wstańmy na chwilkę do modlitwy. Halleluja. Panie, ja teraz modlę się o to, aby to nauczanie dotknęło naszych serc. Panie, tak abyśmy jak ten syn wejrzeli w siebie. Ojcze, modlę się o to, aby to nam przyniosło błogosławieństwo. Panie, Ty nas chcesz zbawić i uratować. I pierwszym krokiem do tego jest nasze upamiętanie. Duchu Święty, przekonuj nas. Panie, przekonuj nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Panie, pokaż nasz stan, pokaż nam miejsce, w którym jesteśmy, Panie, tak abyśmy zapragnęli, abyśmy, Panie, zapragnęli przyjść do Ciebie. Panie, bo to jest początek prawdziwej wiary w nas. Panie, bo to sprawi, że narodzimy się na nowo według, Panie, Twojego słowa. Ojcze, modlę się o to, aby to słowo nie tylko było przyjęte umysłem, aby teraz poruszyło nasze serca. Jezu, uwielbiamy Ciebie. Panie, odbierz sobie chwałę i cześć. Wywyższamy Twoje imię. Halleluja. Halleluja. Panie, modlimy się o to, aby w naszych sercach było to pragnienie dzisiaj, aby do Ciebie wrócić. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty nas wzywasz do powrotu do Ojca. Panie, dziękujemy Ci, że dom jest otwarty. Dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj nam pozwalasz wejrzeć w siebie, Panie, zobaczyć swój stan i, Panie, podjąć tą zbawienną dla nas decyzję. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Ojcze, Tobie niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Amen. Usiądźcie, moi drodzy, i teraz właśnie będziemy kontynuować to wejrzenie w siebie. Chciałbym teraz na podstawie fragmentu zapisanego w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale w dwóch wersetach, 17 i 18, pokazać, prześledzić razem z wami, jakie są skutki upamiętania. Jaki jest tutaj pewien proces, któremu Biblia nas poddaje. Dzieje apostolskie, 26 rozdział, 17 do 18. Jest to posłannictwo, czy Bóg, Jezus mówił to do Pawła apostoła, pokazać jego misję. Czytamy tutaj tak. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, to jest pierwsze, odwrócić od ciemności do światłości, drugie, trzecie, od władzy szatana do Boga, czwarte, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i piąte i przeze mnie i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. I teraz będziemy na tym wykładzie rozpoczniemy, na drugim dokończymy właśnie to rozważanie tego wersetu. A więc zobaczmy, misją Pawła było to, aby coś zrobić, głosić Ewangelię, głosić upamiętanie i ono coś powoduje w nas. Po pierwsze czytamy, że ono otwiera nam oczy. Otworzyć ich oczy. Co to znaczy? Dopóki człowiek jest w ciemności, dopóki człowiek żyje bez Boga, to tak naprawdę jest ślepy. Nic nie widzi. Wydaje mu się, że to jak jest, to jest dobrze. I teraz dzięki Bogu mamy Biblię, mamy Boże Słowo, które otwiera oczy. Zaczynamy poznawać prawdę. Jak to sprawdzić, że znasz prawdę? Są takie trzy pytania. Czy mógłbyś na nie odpowiedzieć? Oczywiście, no nie chodzi, żeby raz podnieść rękę. Ale takie trzy pytania. Czy wiesz, skąd się wziąłeś? Czy wiesz, kim jesteś? I dokąd zmierzasz? Czy kiedykolwiek te trzy pytania sobie postawiłeś? A może żyjesz bezmyślnie, po prostu tak żyję, bo żyję. Na te trzy pytania każdy człowiek musi znać odpowiedź, skąd się wziął, kim jest i dokąd zmierza. I kiedy patrzę do Biblii, to widzę bardzo wyraźnie, że na te trzy pytania Biblia ma pewną odpowiedź. Odpowiedź wiążącą. Po pierwsze, skąd się wzięliśmy? Skąd się wziął człowiek? I tutaj taka ciekawostka. W naszym kraju, który uważany jest za chrześcijański, 40% ludzi tych katolików, nawet może więcej, chyba 60%, nie chcę przesadzić, duży procent ludzi wierzy w ewolucję. Naszym przodkiem była małpa. Sądząc po zachowaniu niektórych, nie mam wątpliwości. Faktycznie. Tak w szkole uczą takie kłamstwo. Oczywiście, to jest kłamstwo. Dlatego takie zwierzęta. Skąd my pochodzimy? Biblia mówi, pochodzimy od Stwórcy. Pamiętam, kiedy zrobiłem test, teraz już go nie zrobię, bo go już ujawniłem w ośrodku. Pytałem się 30 mężczyzn, ilu z was wierzy, że Biblia jest Bożym Słowem, prawdziwym, świętym, Bożym objawieniem? Las rąk, 30 osób do góry. Mówię, ile was wierzy, że Jezus jest Zbawicielem, umarł na krzyżu? Wszyscy. A potem spytałem, ilu was wierzy, że Bóg w 6 dni stworzył cały świat? Pół podniosło. O! Mówię, do tej połowy, co nie podniosła. Jeżeli nie wierzysz w Boże stworzenie, to skąd wiesz, że prawdą jest, że Jezus umarł na krzyżu? To też może jest tylko bajka i kłamstwo. Wierzysz w Boże stworzenie? Czy tak już ci namieszali w głowie w ewolucję, że wierzysz w te bzdury? Zauważyliście, że cały czas mówią o teorii ewolucji, a nie o prawdzie ewolucji? To jest różnica. Biblia mówi o prawdzie stworzenia, a nie ma teorii stworzenia. Bóg stworzył nas i to jest nasz początek. Nasze życie otrzymaliśmy od Niego. Wiem, skąd jestem, wiem, kto mnie stworzył, wiem, skąd pochodzę, wiem, skąd się wziąłem na tym świecie. Wielu ludzi żyje w ten sposób, jak tacy przypadkowi ludzie. A Biblia mówi, że każdego z nas Bóg zaplanował jeszcze przed stworzeniem świata. A Biblia mówi, że każdego z nas przeznaczył jeszcze przed założeniem świata, wiecie do czego? Do synostwa, do bliskiej relacji z Nim. Wiecie o tym? Czytajcie Biblię, to się dowiecie. List do Efezjan o tym mówi. A więc zobaczcie, jest Boży plan dla nas, cudowny Boży plan. Wiem, skąd się wziąłem. Po drugie, wiem, kim jestem. I Biblia mówi o nas, kim jesteśmy. I tu jest właśnie to rozróżnienie tych dwóch dróg, szerokiej i wąskiej. Dopóki jesteś na drodze szerokiej, Biblia mówi, jesteś zgubionym grzesznikiem. Idziesz do piekła. To mówi Biblia. Czy się komuś podoba, czy nie, czy go urażam, czy nie, nie obchodzi mnie to. Tak mówi Boże Słowo. Jesteś zgubiony. Ale Biblia mówi, że jak jesteś na wąskiej drodze, to jesteś zbawiony, jesteś Bożym dzieckiem. Tu jest różnica. A więc kim dzisiaj jesteś? Jesteś Bożym dzieckiem, czy może jesteś człowiekiem na drodze szerokiej, jesteś zgubionym człowiekiem? I dopóki nie pojednamy się z Chrystusem, ciągle jesteśmy niewolnikami tego świata, ciągle jesteśmy w niewoli, czy czujemy, czy nie czujemy. Biblia mówi, jesteśmy niewolnikami grzechu. Biblia mówi, wobec Boga jesteśmy duchowo martwi, dopóki nie znajdziemy się na drodze wąskiej, dopóki nie będziemy Bożymi dziećmi. Dlatego tak ważne jest nauczanie o upamiętaniu. Bo jeżeli tego nie zrobię, jeżeli nie przyjdę do Jezusa w świadomości swoich grzechów, cały czas jestem na straconej pozycji, na szerokiej drodze. I myślę, że nikt z nas się tym nie ekscytuje, że o ja, super, i pójdziemy do piekła. I będzie fajnie. Będzie strasznie. Apokalipsa mówi tak. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A więc zobacz. Pierwsza rzecz. Jest szansa, żeby twoje oczy się otworzyły. A więc masz szansę zobaczyć, kim naprawdę jesteś. Jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, Biblia mówi, jesteśmy martwi przez nasze grzechy i upadki. List do Efezjan tak na ten temat mówi. Dlatego to jest tak ważne. Myślę, że będzie czas, kiedy docenicie wszyscy, tutaj mówię głównie do organizatorów, wagę tych dni. To już jest ponad 30 lat, tak? Te spotkania są. To jest niesamowite dzieło Boże. Bo to są tysiące dusz uratowanych. I niestety są też dusze, które z tego nie skorzystają. Ale to jest niezwykła rzecz, bo to jest miejsce, gdzie mogą się otworzyć nasze oczy. Dlatego ja zachęcam tutaj każdego z was, bracia i siostry, drodzy zebrani, abyście ten czas dobrze wykorzystywali. To, że jest przerwa, to nie znaczy, że trzeba od razu lecieć na fajkę i temat odymić i obgadać jeszcze. Weź to, wykorzystaj. Tak, tak, tam pod moim oknem, ja tam widzę z góry. A gdzie ja mieszkam? No tam gdzieś, nie? No. To są dwa miejsca w takim razie. Nie? Okej, mniejsza o to. Mniejsza o to. Chodzi o to, żebyśmy ten czas dobrze wykorzystali, żebyśmy zobaczyli swój prawdziwy stan. A kiedy to zobaczymy, że jesteśmy ludźmi na straconej pozycji, rodzi się w nas potrzeba nawrócenia. I ja wierzę, że dzisiaj, kiedy będzie wezwanie do modlitwy, do przodu, aby wyjść, aby pojednać się z Bogiem poprzez upamiętanie, wielu z was to uczyni. Później czytaliśmy, że obok otworzenia oczu Paweł mówi, że odwrócisz, Bóg mówi do Pawła, odwrócisz ich od ciemności do światłości. Mamy ten fragment. A więc zobaczcie, bardzo ważna rzecz. Mamy możliwość zawrócić. Światłość i ciemność, życie i śmierć, dobro i zło, są to skrajności. Są to rzeczy sobie przeciwstawne. I teraz, kiedy nawracamy się do Boga, to odwracamy się od ciemności. Kiedy potrafimy rozróżnić fałsz od dobra, fałsz od dobra, grzech od uczciwości, kiedy potrafimy rozróżnić to, co jest prawdziwe od fałszywego, wtedy widzimy, ale my potrzebujemy światła. Bóg nas tak stworzył, że chodzimy w świetle. Chociaż nasz kraj jest znowuż wyjątkowy. Nie wiem, dlaczego my ciągle jeździmy w dzień na światłach. Bóg nas stworzył, żeby w dzień widzieć, a my musimy jeszcze sobie włączać światło w dzień. Ale to już jest inna historia. Kiedyś w Niemczech dostał Polak mandat właśnie za to, że jeździł na światłach. I tak mu powiedział policjant: Panie, Bóg nas tak stworzył, żebyśmy w dzień widzieli, a w nocy świecili. Ale u nas jest inaczej zawsze, także spoko. Odwrócić od ciemności do światłości. I moi drodzy, to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy widzimy, możemy też rozpoznać naszego przeciwnika. I będziemy też o tym mówić dzisiaj, mam nadzieję, w jaki sposób swoją wolność później ochronić, w jaki sposób walczyć z sidłami diabelskimi, bo diabeł próbuje nas trzymać w niewoli. I myślę, że tutaj cały czas w niektórych sercach jest walka. Bo trzecim celem było odwrócić od władzy szatana do Boga. I zwróćcie uwagę, tutaj Biblia nie zostawia żadnego miejsca pustego. Albo jesteś pod panowaniem Jezusa, albo jesteś pod panowaniem diabła. A więc człowiek, który jest na szerokiej drodze, tak naprawdę jest pod władzą szatana. A w jaki sposób szatan nas kontroluje? Pierwszym sposobem kontroli, najważniejszym, jest grzech. Piotr napisał, czemu bowiem kto ulega, tego niewolnikiem się staje. I tutaj jest cała kwestia właśnie grzechu. W jaki sposób diabeł nas przez ten grzech kontroluje. To tak naprawdę grzech leży u podstaw każdego uzależnienia. Nie wiem, czy wiecie. To jest fundament. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. I kiedy nagle zaczynasz widzieć, widzisz światło, widzisz to, że byłeś w niewoli diabła, zaczynasz sobie to uświadamiać, to jest to pierwszy krok do zmiany. W Janowicach, kiedy pracowałem, kiedy tam służyłem, to był zawsze początek. Jeżeli przyjeżdżali ludzie na terapię, nie przekonani o swoim problemie, to żeśmy z nimi nie mogli pracować. Nie da się pomóc człowiekowi, który jest uzależniony od alkoholu, dotąd, dopóki on sobie tego nie uświadomi, że ma problem. Nie da się pomóc grzesznikowi, jeżeli on cały czas mówi, że on nie grzeszy. A zobaczcie, że dzisiaj słowo grzech nie jest słowem zbyt popularnym. Dzisiaj się tego słowa nie chce używać. Dzisiaj się mówi inaczej. Dzisiaj się mówi coś nie w porządku, jakieś nieprawidłowości, zaburzenia. Dzisiaj nawet już żyjemy w takim świecie, że nie wolno mówić o dewiacjach, zboczeniach. Wszystko jest dobre. Wszystko jest rozmyte. Natomiast czym jest grzech w oczach Bożych, to po przerwie. Bez 15 po. Nikt nie spał, dlatego punktualnie kończę. Okej, dziękuję.